Dobrze, zanurzmy się w te materiały. Mamy tu fascynującą podróż przez historię filozofii umysłu. Zobaczymy, jak te idee ewoluowały, prawda? Od starożytnych Greków aż po, no, współczesność niemalże.
Tak, to jest próba zrozumienia czegoś niezwykle ulotnego, naszego wewnętrznego świata. I co ciekawe, ci filozofowie mieli do dyspozycji głównie obserwacje, język, logikę, a ich sposoby myślenia, wiesz, czasem są tak odmienne od naszych.
Że trudno je pojąć dzisiaj?
Dokładnie. Czasem ciężko uchwycić, co naprawdę mieli na myśli.
Okej, no to naszym celem będzie wydobyć te kluczowe idee, może jakieś zaskakujące myśli, i pokazać, jak te stare debaty wciąż jakby rezonują. Zacznijmy od początku. Starożytna Grecja, Tales z Miletu na przykład. On próbował tak mechanicznie wyjaśniać świat, trzęsienia ziemi i tak dalej. To chyba kontrastowało z tymi, wiesz, mitologicznymi wyjaśnieniami.
Absolutnie. To był duży krok. A potem mamy Arystotelesa. I tu niespodzianka. Dla niego siedziskiem intelektu było serce.
Serce. Naprawdę. Dziś to brzmi, no, co najmniej dziwnie.
Prawda? A jego nauczyciel, Platon, z kolei sugerował, że wiedza to właściwie przypominanie sobie, anamneza, że dusza już wie, tylko zapomniała.
Czyli uczymy się, odkrywając to, co już w nas jest. Ciekawe.
Bardzo. A obok nich Heraklit, Pantarei.
Wszystko płynie. Nawet do tej samej rzeki nie wejdziesz dwa razy. Ciągła zmiana.
Tak. I to jest fascynujące, bo ta idea płynności, nietrwałości, ona bardzo mocno wybrzmiewa też w filozofii buddyjskiej. Tam mówi się o świadomości, która zmienia się tysiące razy na sekundę.
Czyli nie ma stałego ja. Jest tylko ten strumień.
Właśnie. Strumień zdarzeń mentalnych.
To od razu rodzi pytanie o tożsamość. Jak mogę być sobą, skoro ciągle się zmieniam? Czy ja dzisiaj to ten sam ja, co rok po urodzeniu?
No właśnie. I to nie są nowe pytania. Już Arystoteles, a potem Tomasz z Akwinu zastanawiali się, kiedy płód staje się człowiekiem. Patrzyli na rozwój formy.
A dzisiaj nauka co na to?
Neuronauka mówi, że taka znacząca komunikacja między neuronami płodu pojawia się, powiedzmy, koło 24 tygodnia. To oczywiście nie rozwiązuje filozoficznego pytania, ale dodaje ważny kontekst. Pokazuje też pewną asymetrię.
Asymetrię. W jakim sensie?
No, między życiem potencjalnym, które się dopiero tworzy, a życiem, które już było, miało swoją historię i zanika. To są różne sytuacje.
Rozumiem. Okej. Przeskoczmy teraz trochę w czasie. Nowożytność. John Locke.
Tak. Locke i jego słynne rozróżnienie na jakości pierwotne i wtórne.
Czyli pierwotne to te obiektywne, kształt, ruch, a wtórne?
Wtórne to te subiektywne kolor, zapach, smak. One powstają dopiero w naszym umyśle, w interakcji. To było ważne, bo podważało takie naiwne przekonanie, że widzimy świat dokładnie takim, jaki jest.
Aha.
A świadomość, według Locke'a?
To była dla niego percepcja tego, co dzieje się we własnym umyśle.
Ale prawdziwy wstrząs przyszedł z Davidem Hume'em.
Sceptyk.
O, i to jaki. Hume zakwestionował przyczynowość. Powiedział, że my widzimy tylko, że jedno zdarzenie następuje po drugim, na przykład bila uderza w bilę i ta druga się toczy.
No tak.
Ale to, że pierwsza spowodowała ruch drugiej, to już jest nasz wniosek, nasz nawyk umysłu, wynikający z powtarzających się obserwacji. Nie ma tu logicznej konieczności.
Korcze, to wywraca wszystko do góry nogami.
Dokładnie. A jakby tego było mało, Hume zajrzał w głąb siebie, szukając tego słynnego ja.
I co znalazł?
Nic. A raczej tylko strumień percepcji. Myśli, wrażenia, uczucia, które ciągle się zmieniają. Żadnego stałego, trwałego ja. Bardzo to bliskie Heraklitowi i buddyzmowi, prawda?
Niesamowite. No dobrze, ale musiał być ktoś, kto próbował jakoś poskładać to z powrotem. Kant.
Tak, Immanuel Kant. On dokonał czegoś, co nazywa się przewrotem kopernikańskim. Stwierdził, że to nie umysł dopasowuje się do świata, tylko świat, jakiego doświadczamy, jest kształtowany przez nasz umysł.
Czyli umysł nie jest bierny?
Nie. Mamy wrodzone struktury poznawcze. Kant nazwał je apriorycznymi formami zmysłowości, jak czas i przestrzeń, oraz kategoriami intelektu. I my, jakby, narzucamy te formy na dane zmysłowe. Bez nich nie byłoby spójnego doświadczenia.
Czyli bez pojęć, bez tych struktur, nie ma poznania?
Właśnie. Nie możemy poznać rzeczy samych w sobie, tylko zjawiska, świat przefiltrowany przez nasz aparat poznawczy. To miało olbrzymi wpływ na dalszą filozofię.
Można sobie wyobrazić. A wiek XX? Co dalej?
W XX wieku coraz mocniej wiązano umysł z ciałem. Najpierw była filozofia kognitywna, próba zrozumienia umysłu jako systemu przetwarzającego informacje, trochę jak komputer.
Umysł jako oprogramowanie.
Coś w tym stylu. A potem coraz silniej dochodziła do głosu neurofilozofia, która stara się już bezpośrednio łączyć stany mentalne z tym, co dzieje się w mózgu, z procesami neurobiologicznymi.
Czyli od serca Arystotelesa do neuronów. Niezła droga. Podsumowując, ta nasza krótka analiza pokazuje, jak filozofia od wieków zmaga się z tymi samymi fundamentalnymi pytaniami. Umysł, świadomość, tożsamość.
Dokładnie. I widać ewolucję, widać wpływ nauki, ale wiele pytań wciąż pozostaje otwartych.
To prawda.
I te materiały zostawiają nas z taką, intrygującą myślą na koniec. Skoro tacy filozofowie, jak Hume, czy całe tradycje wschodnie, sugerują, że nasze ja to może być tylko iluzja, tylko strumień myśli, a współczesna nauka mówi nam, że nasz mózg właściwie nigdy nie jest dwa razy w tym samym stanie, to na czym tak naprawdę opiera się to nasze głębokie, codzienne poczucie bycia sobą, poczucie ciągłości przez całe życie?
Dobre pytanie na koniec. Coś do przemyślenia.